Największym wyzwaniem są klienci, czyli taka społeczność, która tworzy się w obrębie danej nieruchomości. No i to też jest właśnie taka informacja dla inwestorów, że warto brać pod uwagę tą konkretną społeczność. Każda jest inna, niepowtarzalna i, spoiler, zaskakująca. I nie zawsze taka, jakbyśmy chcieli.
Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 45. Z tej strony Kasia Gorzędowska. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak zarządca nieruchomości może pomóc inwestorowi na rynku nieruchomości, czyli tobie i mnie. Dowiesz się również, na czym polega praca z zarządcy, o co możesz go prosić, jakie są główne wyzwania w zarządzaniu nieruchomościami, co warto, żeby inwestor robił regularnie, a czego większość nie robi, a także co nas najbardziej zaskakuje na rynku nieruchomości oraz jakie książki polecamy. Rozmawiamy również o kamienicach bezczynszowych, wentylacji oraz inwestowaniu we współwłasność. Do tej rozmowy zaprosiłam Agnieszkę Gędłę, która ma 15 lat praktyki w biznesie jako właściciel firmy zarządzającej nieruchomościami. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, project managerem, a do tego inżynierem budownictwa. Prowadzi podcast dla zarządców o tytule Strefa Zarządcy. Do tej pory w odcinkach naszego podcastu rozmawialiśmy o zarządzaniu najmem oraz zarządcach najmu. Nigdy jeszcze nie gościliśmy zarządcy nieruchomości, który ma pod opieką całe budynki. Posłuchaj, na czym polega praca takiego zarządcy i jakie są wyzwania z tym związane oraz przede wszystkim dlaczego warto z nim współpracować. Zaraz zaczynamy. Jeśli chcesz być na bieżąco z rynkiem nieruchomości, to zapisz się do mojego newslettera Mieszkaniowe Newsy. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. I pamiętaj, wszystkie odcinki podcastu wraz z notatkami do nich znajdziesz również na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Zapraszam do posłuchania odcinka. Cześć Agnieszka.
Cześć Kasia.
Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz na co dzień.
Wiesz co, po 20 latach zarządzania nieruchomościami obecnie wspomagam tą branżę szkoleniami, także doradztwem. A drugą gałęzią mojej działalności jest to, że pomagam właścicielom firm przenosić ich biznesy do jednej aplikacji. No i zasadniczo to tyle.
Okej, czyli zajmowałaś się wiele lat zarządzaniem nieruchomościami.
Tak.
Jak ci z tym było? Duże wyzwania?
Wiesz co, no tam są potężne wyzwania. Naprawdę dużo się dzieje. Więc no ta branża daje ci niesamowite możliwości rozwoju na wielu obszarach.
Podoba mi się intro do twojego podcastu, którego słuchałam. Prowadzisz podcast też, o tym nie powiedziałaś. Strefa Zarządcy, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, tak.
Strefa Zarządcy,
się.
Bardzo fajny podcast. Także dla zarządców uważam super źródło informacji. I podoba mi się to intro. Ktoś powie, że problemy to zarządców specjalność, ale ty poszukujesz rozwiązań.
Tak, dokładnie. Tak, to jest takie moje, w ogóle moje takie motto. Nawet teraz, jak jestem, jakby to działam trochę w innym obszarze, że bardzo nie lubię tej sytuacji, w której zostajemy na poziomie problemów, no bo problemy są i spoiler, będą. Mhm. Natomiast warto jest szukać rozwiązań, bo zawsze można je znaleźć. No i także właśnie w zarządzaniu nieruchomościami, no można powiedzieć, to była taka szkoła życia tak naprawdę, bo to są właśnie problemy z różnych obszarów. I no naprawdę wiele można ciekawych rzeczy doświadczyć.
A od jak dawna jesteś związana z rynkiem nieruchomości?
W sumie od samego początku, czyli od roku dla mnie 2001. Ja jestem w ogóle z wykształcenia inżynierem budownictwa, takim podwójnym, bo dwóch specjalizacji. No i tak trochę naturalnie było, że gdzieś tam będę krążyć wokół branż skojarzonych. No i akurat odnalazłam się w nieruchomościach, tak w sposób zupełnie naturalny i naprawdę wiele, wiele się tam nauczyłam.
To podziwiam, bo uważam, że praca zarządcy nieruchomości jest trudna, ma wiele wyzwań, o tym za chwilę porozmawiamy, także fajnie, że jesteś z nami. Ale powiedz na start, na czym polega w ogóle praca zarządcy nieruchomości? Czym ta praca jest regulowana, jakimi przepisami?
Znaczy no, praca zarządcy nieruchomości związana jest właśnie bezpośrednio z aktami prawnymi, tak? No ja akurat działam w obszarze wspólnot mieszkaniowych, więc takim świętym dokumentem jest ustawa o własności lokali, ale tak naprawdę jest wiele też skojarzonych aktów prawnych, które wpływają na tą rzeczywistość. No i taki zarządca tak naprawdę musi uwzględnić to, co jest w przepisach, plus to, jaką ma umowę podpisaną z właścicielami. To jest bardzo ważna informacja. I dopiero jakby z tego wynika, czym się zajmuje, tak? Bo to mogą być jakby kompleksowe usługi, a może być tylko taki wycinek tego. Ale co do zasady, w takim powiedzmy standardowym zakresie, dotyczy to takiej dbałości o aspekt techniczny nieruchomości, czyli od drobnych usterek po duże remonty, przez konserwację oczywiście. Jest to także związane z dbałością o wszystkie sprawy finansowe, tak? On jest takim skarbnikiem, tak? Który nie tylko przygotowuje inwestycje, ile co będzie kosztować, ale później rozlicza. Rozlicza także media, windykuje. No tam jest dużo w tym worku finansowym, bardzo dużo. No i także zarządca co do zasady musi zapewnić właściwe utrzymanie nieruchomości, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie, koszenie. No po takie rzeczy absolutnie podstawowe, jak na przykład ubezpieczenie nieruchomości. No to tak zupełnie w takim absolutnym skrócie. Natomiast tam jeszcze jest coś, czego nie ma nigdzie, ale tak naprawdę tym się zajmuje zarządca. No tak samo musi jakby zarządzać emocjami tych wszystkich klientów, którzy się pojawiają w tych wspólnotach mieszkaniowych, no bo dużo jest tam tego typu atrakcji.
Słuchałam ostatnio twojego odcinka o obsłudze trudnego klienta i tam trafnie ujęłaś, że to jest długoterminowa obsługa zbioru klientów indywidualnych. Także tutaj właśnie tak to wygląda na codzienność zarządcy. Nie jest to łatwa praca. Nie dosyć, że jest dużo obszarów, w których zarządca musi się odnaleźć, to jeszcze jest dużo osób, które coś od niego chcą, mają najczęściej do niego jakieś pretensje albo zgłaszają się z problemami. No i tutaj trzeba tym wszystkim zarządzać. A powiedz mi, Agnieszka, proszę, czy uważasz, że słusznie ten zawód został zderegulowany w 2014 roku? Wiemy, że ta deregulacja negatywnie wpłynęła na branżę pośrednictwa nieruchomości. A jak jest z zarządcami, twoim zdaniem?
Według mnie identycznie. Znaczy to ma takie jakby parę takich negatywnych skutków. Jeden podstawowy, który no właśnie teraz mogą doświadczać na przykład inwestorzy, to jest to, że mają do czynienia z nie do końca wykształconymi, dobrze wykształconymi zarządcami. A to, co wcześniej powiedziałam, ten zawód naprawdę dotyka bardzo wielu obszarów i jeżeli ktoś nie ma dobrych podstaw prawnych, no to jak możemy mówić o tym, że on dobrze poukłada te wszystkie procesy, tą całą rzeczywistość, dawniej w tej jakby przed deregulacją, żeby zostać zarządcą, naprawdę trzeba było się wysilić i to bym porównała do tego wyzwania, które jest związane teraz z tym, jak zdobywa się licencję rzeczoznawcy majątkowego. No wiemy, że to nie jest bułka z masłem. Też tak było kiedyś historycznie. I teraz jakby rynek napełnił się takimi półprofesjonalistami. Oczywiście część z nich jest, to są osoby, które chcą się nauczyć, nie? Chcą zdobywać wiedzę i świetnie. I naprawdę ja na swoich szkoleniach spotykam takie osoby i dla mnie to jest piękne doświadczenie. Natomiast niektórzy do tego podchodzą tak trochę jak właśnie niektórzy właściciele, że to zarządzanie to jest takie proste, takie łatwe, że co tam w sumie się robi, że to na zasadzie takiej intuicji większość problemów można rozwiązać. No nic bardziej mylnego, no bo to jest konkretna wiedza, za tym stoi też wiedza branżowa tak naprawdę, którą trzeba implementować, no i tutaj pojawia się trudność, więc myślę, że tutaj jest jakby klucz problemu. Także kończąc wypowiedź, deregulacja na pewno dobrze nie wpłynęła, a jeszcze osłabiła tą branżę, dlatego że niestety teraz nie ma wymogu szkoleń takich, jak było historycznie. Dlatego dodatkowo trzeba to wiedzieć, że część zarządców po prostu nie podnosi swoich kwalifikacji i tym samym no, żyją w takim trochę niedoinformowaniu w bardzo wielu obszarach.
Cieszę się, że o tym mówisz, bo ja wielokrotnie już w tym podcaście wspominałam, że uważam, że wiele złego na rynku nieruchomości dzieje się właśnie z takiej ignorancji. Najczęściej ta ignorancja dotyczy inwestorów, którzy kupują mieszkania, o tym też za chwilkę porozmawiamy, ale właśnie widzę też tą ignorancję u, jak to powiedziałaś, półprofesjonalistów, tak? Że no co to za filozofia zarządzać mieszkaniem, co to za filozofia zarządzać budynkiem, co to za filozofia zrobić remont, co to za filozofia wynająć. Przecież każdy się na tym zna, każdy to gdzieś miał do czynienia. Każdy z nas ma do czynienia na co dzień z nieruchomościami, no bo w nich żyjemy. Niektórzy mają mieszkanie po babci, ktoś może sam wynajmował, tak? I ludzie mają takie poczucie, że no co tutaj może być trudnego z tymi nieruchomościami? No ale tak jak właśnie rozmawiamy i też pokazuję w tym podcaście, jest bardzo wiele aspektów, o których no nie mamy pojęcia. Jest tam takie stopniowanie wiedzy, jest od nieświadomej niekompetencji, tak, do świadomej kompetencji, tak? I tutaj właśnie jest ta nieświadoma niekompetencja w bardzo wielu zakresach w nieruchomościach, uważam. Powiedz mi proszę, Agnieszko, jakie są główne wyzwania w takim razie w zarządzaniu nieruchomościami?
Więc w zarządzaniu nieruchomościami na pewno największym wyzwaniem, przynajmniej dla mnie, nigdy nie były nieruchomości. Nie, zarządzanie jakby nieruchomością, czyli jest dokładnie taka wizja, którą mają początkujący adepci zawodu, czy też ci, którzy oceniają tą pracę z zewnątrz, myślą, że to jest taki zarządca i ta nieruchomość. Nie, to nie jest żadne wyzwanie, albo niewielkie. Największym wyzwaniem są klienci, czyli taka społeczność, która tworzy się w obrębie danej nieruchomości. No i to też jest właśnie taka informacja dla inwestorów, że warto brać pod uwagę tą konkretną społeczność. Każda jest inna, niepowtarzalna i, spoiler, zaskakująca. I nie zawsze taka, jakbyśmy chcieli. Kolejnym wyzwaniem na pewno jest plątanina przepisów. No, ostatnie lata przyniosły dużą obfitość. Te przepisy są niespójne, czasem wzajemnie się wykluczają. No i w tej dokładnie rzeczywistości działają zarządcy. I jeszcze przypomnę, że nie są dobrze szkoleni w tym zakresie albo nie ma takiej jakby, nie ma grupy takiej, która by pilnowała, aby lobbowała na rzecz zarządców, więc można powiedzieć, wpis w ustawie zarządca, właściciel lub zarządca jest dość często spotykany, natomiast skutki tego bezpośrednio ponoszą zarządcy i naprawdę trudno jest się w tym odnaleźć. Bardzo często dostaję wiadomości: Pani Agnieszko, co zrobić? No, ja nie jestem prawnikiem, więc odsyłam do mądrzejszych w tym zakresie, natomiast rzeczywiście jest to taki duży problem i wyzwanie. O deregulacji już powiedziałyśmy, więc to na pewno nie ułatwiło tej pracy. No i takim chyba jeszcze jednym bardzo ważnym, znaczy potężnym wyzwaniem to jest to, że zarządcy zostają z tymi budynkami, które zostały wybudowane, czyli taki spadek po deweloperce, nie? Czyli jakaś myśl architektoniczna została zrealizowana, piękna dla oka, a teraz zarządco, zarządzaj tym, nie? I to są często takie naprawdę bardzo nieprzemyślane rozwiązania, które pewnie się dobrze sprzedawały, tak? Jakieś przeszklenia w zaskakujących miejscach, później to trzeba umyć, nie? Jakieś drewno na elewacji, a później trzeba to remontować. No, różne rzeczy, natomiast chyba takie najbardziej dojmujące to jest to, że wiele rzeczy jak się sprzedaje, no to każdy metr jest jakby ważny, tak? Bo za tym idzie zysk. Natomiast wysprzedając te części i wyodrębniając je, deweloperzy nie zapewniają komfortu mieszkańcom. No i później są takie piękne budynki, które mają takie miniaturkowe rowerownie, albo ich nie mają. No więc dla zarządcy z kolei jest to problem, no bo te rowery naturalnie przepływają na miejsca postojowe, których, uwaga, nie wolno zostawiać, na klatki schodowe, które nie wolno zostawiać, no i jakieś balustrady, no to już wiadomo, że jest to w ogóle naruszenie wszelkich przepisów przeciwpożarowych, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony nie ma narzędzi, żeby z tym jakby to egzekwować. No i tak dla kontrastu zarządzałam budynkiem, który miał taką miniaturkową rowerownię i byłam w takim samym budynku, w zbliżonych rozmiarach w Belgii, który miał rowerownię o wielkości takiej hali, takiego hangaru, nie? I sobie myślę, no to rzeczywiście, można powiedzieć, komfort nie tylko dla mieszkańców, ale też dla zarządcy, że się nie musi użerać z takimi tematami, jest niesamowity. No więc tak, spadek po deweloperce i to jest na pewno też spore wyzwanie.
Ale to jest ciekawe to, co powiedziałaś odnośnie właśnie tych nieprzemyślanych budynków, że ludzie kupują tu i teraz, kupują oczami, kupują albo inwestycyjnie, albo dla siebie. I natomiast nie patrzą potem, jak to będzie wyglądało mieszkanie w praktyce. Ja to też widzę aktualnie u siebie, bo budujemy teraz osiedle domów i powiem Ci, że mamy tak zaprojektowane pomieszczenie gospodarcze. Mamy zaprojektowaną spiżarkę, bo uważam, że no to będą takie miejsca, w których no będą ludzie trzymać różne rzeczy. Ja sama w domu potrzebuję takich miejsc. Natomiast konkurencja, która dość blisko tutaj wybudowała, nie ma w ogóle zaprojektowanych takich przestrzeni. No i klienci przychodzą i argument główny, dlaczego zastanawiają się jeszcze, czy kupić u nas, czy konkurencji, jest taki, że no u nas jest mniejszy salon. No zgadza się, u nas jest mniejszy salon, bo coś za coś, tak? Czy pan w salonie będzie chciał trzymać mopa, odkurzacz i inne takie rzeczy? No nie. No to gdzie będzie pan trzymał w takim razie, jeżeli nie będzie miał pan pomieszczenia gospodarczego? W którym miejscu w domu? No nie pomyślałem o tym. Także słusznie, że zwracasz na to uwagę, bo właśnie ma to znaczenie, tak? Potem praktyczne mieszkanie w tych obiektach, które budujemy, tak? Czy deweloperzy budują. Tak samo jak tak. My na przykład remontujemy mieszkania, to ja też się zawsze zastanawiam, jak ten najemca tam będzie funkcjonował, tak? I też nam zależy na, jeżeli je wyposażamy, żeby tam faktycznie były takie szafki, szafeczki, półki, na których będzie można te rzeczy uporządkować, odkładać, a nie rzucić wszystko na start. Sama podróżuję po różnych miejscach, po hotelach i powiem Ci, że nieraz się zastanawiam, że jak zupełnie inaczej byłyby projektowane budynki czy mieszkania, pokoje hotelowe, gdyby taki architekt, który to wyposaża, czy deweloper, który buduje, chociaż raz tam zamieszkał na przykład i zobaczył po jednej nocy, że w sumie brakuje w łazience tego, brakuje haczyka do odwieszenia i różnych takich rzeczy. Także ta funkcjonalność no, ma duże tutaj znaczenie, także fajnie, że na to zwracasz też uwagę. Mówimy tutaj już o inwestorach, podcast mamy inwestowanie w mieszkania i chciałam Cię zapytać, co inwestor powinien zrobić przed zakupem nieruchomości, aby się nie zdziwić?
Aby się nie zdziwić. Ja myślę, że powinien zrobić to, co robią nieliczni, czyli uzyskać pełnomocnictwo od sprzedającego do tego, czyli właściciela obecnego i porozmawiać z zarządcą nieruchomości. Aby ten mógł mu udzielić kompleksowych informacji i przygotować się do tej rozmowy. Tak, trzeba się przygotować. Nie w kluczu, jakie ja chcę dostać odpowiedzi, w sensie, że chcę żeby usłyszeć, że wszystko jest w porządku w nieruchomości, bo niektórzy tak przychodzą, jakby to powiedzieć, przygotowani na rozmowę, że tak naprawdę nie są otwarci na żadne informacje. Ja takich rozmów odbyłam wiele. No i cóż, no odpowiadałam na pytania, no więc jakby nie było moją rolą to, żeby opowiedzieć o czymś, o co nie zostałam zapytana tak zupełnie. Mhm. Natomiast rzeczywiście bardzo niewielu inwestorów zadaje dobre pytania. Jakie są dobre pytania, tak?
Tak, ale to już zanim powiesz, jakie są dobre pytania, to ja tylko powiem, że wielu inwestorów też nie wie, co oni chcą zrobić z tą nieruchomością. I to też jest temat, który wielokrotnie w tym podcaście się pojawia, że no musimy wiedzieć, kupujemy nieruchomość po coś, tak? Czy to na, żeby ją wyremontować i sprzedać, czyli to słynne ostatnio flipowanie. Czy może kupić inwestycyjnie, żeby wynajmować i przez lata. I dla kogo jest ta nieruchomość? I bardzo często ja to widzę, że no inwestorzy patrzą, o, jest ciekawa cena, biorę, tak? I zupełnie te inne czynniki mają drugorzędne znaczenie, tak? Każdy patrzy na tą cenę, że cena ma znaczenie i owszem, ma znaczenie, ale to nie jest jedyny wyznacznik tej inwestycji. Więc ja myślę, że dlatego ci inwestorzy nie wiedzą, o co Ciebie pytać. Za chwilę jak Cię zapytam, potem jak powiesz o pytaniach, to też opowiem jeden taki case ze spotkania takiego inwestycyjnego, bo to jest naprawdę niesamowite, jak ludzie są nieświadomi, co kupują. Także pytanie do Ciebie, Agnieszka, jakie te pytania powinien inwestor zadawać zarządcy?
Ale to rzeczywiście to super to, co powiedziałaś, bo rzeczywiście to prześwituje w tych rozmowach brak celu. I to jest jakby jak refren. Natomiast jakie powinien zadawać pytania? No przede wszystkim, jeżeli już sobie ustali ten cel i załóżmy, że ma taki cel, który chyba jest dość często spotykany, że chce zainwestować po prostu kapitał w nieruchomość, którą będzie wynajmował długoterminowo, w najmie długoterminowym. I nie wiem, no dla studentów, no jakkolwiek. No to przede wszystkim taki inwestor powinien się zorientować, jaka jest sytuacja danej wspólnoty. Jakby w którym miejscu jest ta wspólnota? Bo ja wcześniej wspominałam, że każda nieruchomość to jest taki jakby mikroświat. To jest zupełnie odrębna planeta i ja tutaj nie przesadzam, bo tak jest. Poznałam wiele takich planet i naprawdę niejednokrotnie się zdziwiłam. Więc gdzie ta planeta jest? Czy jest na przykład zadłużona, czy ma kredyt? Jakie ma plany remontowe? Czyli to słynny wpis w opisach ofert, planowane malowanie klatki. No więc zapoznanie się choćby z przeglądem budowlanym daje wgląd, na jakiej pozycji jest to malowanie klatki. Jeżeli ono jest strategiczne dla inwestora, bo widzi, jak wygląda ta klatka, to może zobaczyć tam, że na pierwszej pozycji jest remont pionów kanalizacyjnych, które on właśnie planował przykryć, nie wiedział, że jest tam problem. Albo na przykład dalej mamy remont dachu i tak dalej, a to malowanie klatki jest tam wpisane, ale z priorytetem po prostu szóstym, nie? Więc tak naprawdę to się może wydarzyć tak za 10 lat. No choćby taka informacja, nie? No zazwyczaj jak się wchodzi do budynku, to wszystkie mankamenty, tak zauważyłam, inwestorzy tak jakby idealizują. Czyli na przykład, miałam rozmowę z jedną panią, która była już po akcie notarialnym i przyszła do nas do biura i zapytała się, to kiedy dokładnie będzie montowana winda? My patrzymy, wiesz, taka stara kamienica, taka przedwojenna. Jaka winda? W ogóle jakby trudno nam było zrozumieć to, z czym do nas przychodzi. Ona mówi, no jak to? No przecież ja kupiłam mieszkanie na trzecim piętrze i oczekuję windy, nie? Wiem, że to jest przerysowany przykład, ale dobrze go mieć w głowie, bo jak wiem, że inwestorzy dokładnie takie rzeczy robią sobie, dorysowują.
Niekoniecznie przerysowany, bo to też jest temat, który my wielokrotnie powtarzamy, bo przed sprzedażą sprzedający czy pośrednik mówią wiele rzeczy, tak? Rysują różne wizje, pokazują różne wyliczenia, tabelki, dokumenty i my zawsze mówimy ok, ale zawsze to sprawdź, zweryfikuj po swojemu, tabelki przelicz samodzielnie, sprawdź, czy te liczby, które pokazuje ci sprzedający, mają sens i tak samo zweryfikuj te rzeczy, które mówi sprzedający czy pośrednik, co będzie robione właśnie w nieruchomości, bo to też tak czasami jest, że gdzieś tam jest, wiesz, pieśń przyszłości, że coś tutaj chcemy, żeby było i może gdzieś tam było rozmawiane, że może byśmy zrobili tą windę, ale to właśnie zarządca w ogóle nawet o tym nie słyszał, nie zostało to w ogóle skonsultowane, czy to jest od strony właśnie technicznej do zrobienia, ale może gdzieś tam w rozmowach się pojawiło i pani się tej myśli właśnie uczepiła i już ją sobie wyobrażała, że będzie miała windę do mieszkania.
Tak, trochę się rozczarowała, no właśnie i później jest tak, że to zresztą mówiłam w odcinku o tym od zauroczenia do
na Walentynki podcastu. Wypuszczałaś.
Tak, się, tak.
Słuchałam, super odcinek też.
To jest to, że później z tym rozczarowaniem właśnie zostają zarządcy nieruchomości i tak naprawdę ja zdaję sobie sprawę, że to się dzieje na takim obszarze, takim można powiedzieć bardzo podprogowym, natomiast ta pani konkretnie, ta od tej niezrealizowanej windy, którą sama sobie domalowała, ona była na nas wściekła, nie? I trudniej było jej się przyznać do tego, że po prostu no, trochę pojechała, tak, z tymi swoimi fantazjami. Prościej było tą złość, czy też to rozczarowanie systematycznie przez kolejne lata wyładowywać, no na zarządcy, ale zarządcy są do tego przyzwyczajeni trochę, ale też na innych właścicielach i takie jakieś nieprzyjemne rzeczy się z tym działy, znaczy wokół tego działy.
Zalinkujemy w notatkach do tego odcinka, o którym przed chwilą wspomniałaś, 22 walentynkowy od zauroczenia do, czyli rzecz o różnych ścieżkach klienta. Polecam przesłuchać, 11 minut, bardzo fajny odcinek, żeby być świadomym, jakim tak. klientem chcemy albo nie chcemy być.
Jeszcze tak odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie tych pytań, które inwestor powinien zadać, to jest też ten wątek finansowy. Czyli jeżeli mieszkanie ma być przeznaczone na najem, no to co do zasady wiemy, jaka jest, tak powiem, struktura przenoszenia kosztów. Czyli jak najemca wynajmuje, no to ma ten czynsz dla właściciela, no i co do zasady jest obciążany czynszem administracyjnym. No to jest model, który jest no jakby ogólnie stosowany. Natomiast warto się dowiedzieć, jakie są te koszty. Można tutaj także bardzo się zdziwić, bo w tym momencie niektóre wspólnoty mocno są okredytowane, koszty kredytów wzrosły. Też różne niespodziewane rzeczy się dzieją we wspólnotach, nie wszystko można zaplanować i czasami, można powiedzieć, z dnia na dzień są właściciele obciążeni dużymi kosztami na ładnych parę lat, więc no, warto mieć tą informację, niż później właśnie mieć pretensje do zarządcy, że na przykład w 30-metrowym mieszkaniu czynsz wynosi 700 zł, taki administracyjny. No, czy się wcześniej o to zapytał? No nie, tak? Czy zna sytuację wspólnoty? Nie. No i tej sytuacji najczęściej, znaczy nigdy nie da się zmienić, bo ona już wynika z jest konsekwencją innych wydarzeń w nieruchomości, sytuacji prawnej czy takiej technicznej.
Jak ja się cieszę, Agnieszka, że ty te rzeczy mówisz, bo to też jest wszystko, które się nieraz w naszych spotkaniach, czy online, czy offline z inwestorami przewijają. Mówimy sprawdzaj, dopytuj o ten czynsz. I ten przykład, o którym wspominałam wcześniej, że wspomnę, to prowadziliśmy kiedyś takie spotkania dla inwestorów w Łodzi i pamiętam, no cały czas sami aktywnie działamy na rynku nieruchomości od 10 lat. I wtedy też szukaliśmy mieszkania na wynajem i przyszedł jeden inwestor i właśnie zaczyna opowiadać wieczorem na spotkaniu, że właśnie podpisał umowę przedstępną na zakup mieszkania, że super lokalizacja, no i zaczyna opowiadać szczegóły o tym mieszkaniu. I ja tak chwilę myślę i to sobie uświadamiam, że chyba to jest mieszkanie, w którym wczoraj byliśmy z Jeremiaszą. No i zaczynam dopytywać, mówię, a słuchaj, a czy to jest to mieszkanie na tej ulicy, tam na parterze, tam głębiej w podwórku wchodzisz? Tak, to jest to mieszkanie. Ja mówię, wow, no to super, gratuluję, że ci się udało kupić, ale jak ci się tak szybko udało zebrać informacje o tym mieszkaniu? No bo my żeśmy rozmawiali z zarządcą, poprosiliśmy właśnie o rozpiskę czynszową, poprosiliśmy o informacje odnośnie właśnie tematów dotyczących wentylacji i tam mieliśmy mieć spotkanie z kominiarzem, który dopiero mógł tam za 2 dni. Zastanawialiśmy się, czy będziemy mogli wybić otwór drzwiowy, tam było do sprawdzenia, czy to jest ściana nośna czy działowa, prawdopodobnie nośna, więc to też był temat jakby do doprecyzowania, czy w ogóle będzie tam taka możliwość, także też miało być tam spotkanie z inżynierem budownictwa, który miał to ocenić, czy w ogóle będziemy mogli zrobić w tym mieszkaniu to, co chcemy. A on tak na mnie patrzy wtedy, ale mówi, ja nic nie sprawdziłem. No fajna była cena, fajna lokalizacja, to kupiłem. Ale jak to, ja tam nie mam ogrzewania? I wiesz, to taka jego mina, że on się ode mnie dowiedział, ten zadatek, który on wpłacił, no to już był tam konkretny, bo cena była naprawdę dobra, zależało mu na tym, żeby ta okazja nie uciekła. No i się okazało, że takie podstawowe rzeczy zostały niesprawdzone, a to było mieszkanie w kamienicy, tak? Także jeżeli tam miałoby być ogrzewanie elektryczne, jeżeli nie dałoby się zrobić gazowego, no to te koszty, sama wiesz, jakie potrafią być. Ten czynsz akurat w tej wspólnocie był właśnie bardzo wysoki, jak na tamte okolice, dużo wyższy niż w innych mieszkaniach, także pod kątem właśnie wynajmu, czy takiego bieżącego cash flow z nieruchomości na wynajem, no to też ma duże znaczenie, tak? Ludzie mówią, że inwestowanie w nieruchomości się nie opłaca, ale potem jak z nimi rozmawiasz, to się okazuje, że albo nie inwestują, albo inwestują tak, że jeszcze do tego dokładają, czyli bym powiedziała, że właściwie no, inwestycja totalnie nieprzemyślana. Także to zdecydowanie to, o czym mówisz, no to ma znaczenie, także drodzy inwestorzy, którzy nas słuchacie, sprawdzajcie dokładnie wszystko i rozmawiajcie z zarządcą. Agnieszka wam powiedziała, jakie mądre pytania zadawać zarządcy.
Tak. Ja bym jeszcze tutaj, bo mi tutaj natchnęłaś w temacie właśnie tych tego, jakie mamy plany wobec danego lokalu, to także, bo zazwyczaj to wygląda tak, że architekci tworzą jakieś wizje i na przykład związane z przeniesieniem wentylacji w jakieś inne miejsce, albo jest to temat związany z podziałem lokalu na dwa mniejsze i wtedy właśnie pytanie, co się dzieje z wentylacją. Warto taki rysunek, który zazwyczaj jest bardzo ładny i taki powabny, skonfrontować z rzeczywistością i tak jak powiedziałaś, to umówienie się z kominiarzem, zweryfikowanie tego, czy to ma sens, no to jest niebywale ważne, dlatego że może się okazać, i to niestety jest historia wielu nieruchomości takich, które ja znam, że po takim remoncie wykonanym zgodnie z planem, swoim planem, ale bez konsultacji z kominiarzem, dochodzi do takiego totalnego zagrzybienia lokalu. No i wtedy taki lokal trudno jest wynająć, bo taki alergik wchodzi i mówi, o nie, to ja wychodzę, nie? Już, mhm. Już pomijam te wszystkie nakłady kosztowe związane z wymianą często mebli. A tak naprawdę błąd leży w tym, że ktoś nie przeszedł całej tej takiej procedury uczciwie związanej z przebudową wentylacji, czy też jakimiś poprawkami. A co ciekawe, to też tak jest bardzo często, że architekci wnętrz potrafią tworzyć piękne rzeczy, natomiast jeżeli im się powie, nie ruszamy wentylacji, po prostu trudno, zabudowa lodówki będzie trochę niżej. Robimy to dla własnego bezpieczeństwa i w tym samym nie naruszamy całej jakby całej tej instalacji wentylacyjnej. I automatycznie nie generujemy sobie problemów. Architekt zazwyczaj jednak mówi, nie, to będzie lepiej wyglądało, jak pojedziemy dłużej, tu włożymy krat, coś tam namieszamy. No tak, będzie lepiej wyglądało, tylko to już jest proszenie się o problemy. To też po tym poznać mądrego architekta, który ma uważność na przykład na wentylację. Bo bardzo często, bardzo wiele inwestycji jest tutaj można powiedzieć, zepsutych tym, bo później oczywiście ląduje sprawa u zarządcy, który wzywa właściciela. Właściciel jest niepocieszony, tak? No i sprawa się tam proceduje i tak nie jest przyjemnie, nie?
Tak, ten temat wentylacji to jest temat też, na który zwracamy często uwagę. Jeremiasz, który współprowadzi ze mną ten podcast, wspiera inwestorów w tematach remontowych i to, co widzimy i słyszymy, z jakimi błędami spotykamy się na rynku, to jest, powiem Ci, że straszne. Od takiej ignorancji na zasadzie, to moje mieszkanie i zrobię co chcę, to jest niestety nadal popularne, przez brak odpowiedniej wiedzy, bo może ktoś by je zrobił, ale on w sumie nie wie, tak? No bo co to za filozofia kupić i wyremontować mieszkanie? Ojej, no nie wiedziałem, że tutaj temat wentylacji jest też ważny, że trzeba tutaj jakieś przepisy spełnić, że nie ma odpowiednich kominów. Nie rozmawiałem z kominiarzem. Aż do oszustw na zasadzie przyklejona kratka wentylacyjna do ściany i to też, drodzy inwestorzy, się niestety zdarza, więc tutaj trzeba uważać. Temat wentylacji uważam, że jest jednym z najważniejszych przy kupowaniu i remontowaniu mieszkania. Także dziękuję, że o tym wspominasz i pamiętajcie proszę, żeby to sprawdzać, a przede wszystkim zdobyć odpowiednią wiedzę na ten temat.
Tak, ja to jeszcze dopowiem, bo co konkretnie sprawdzać? Przede wszystkim spotkać się z kominiarzem, który obsługuje dany budynek, a drugie dotrzeć do inwentaryzacji takiej kominiarskiej. Tam zazwyczaj taki rzut jest w zasobach administracji i dopiero na bazie tego można w ogóle coś myśleć i też tutaj mogą być bardzo różne rozwiązania i nie zawsze proste, bo jeżeli dotyczy to przebudowy na przykład przewodów wentylacyjnych w całej kamienicy, to ja nie chcę być złym prorokiem, ale trudno jest namówić właścicieli, żeby przebudowali sobie swoje łazienki, kuchnie i tam, nie wiem, rozkuli w różnych miejscach, a to zazwyczaj wiąże się z przebudową, tak? Więc tak trzeba stąpać po ziemi.
Tak jest. Jakie są najczęstsze nieporozumienia między właścicielami a zarządcą?
Ja myślę, że one właśnie wynikają z tego, o czym powiedziałaś, tym, że nie tylko inwestorzy mają swoje wizje, ale także właściciele jako jakby taka szersza społeczność, tak? I wizje właścicieli versus to, co można realnie zrobić, to jest niebo a ziemia, tak? te, ja to mówię, że to jest taka wizja wujka Staszka, nie? Że wujek Staszek na imieninach powiedział, że ktoś, że on tam jak w 97, nie wiem, remontował balkon, to to było tak, tak i tak. I tak jest, nie? No i później możemy się z tego śmiać, natomiast ta wizja jest później powielana, no bo wujek Staszek, on po prostu położył te płytki na balkonie i jest dla nas autorytetem. Później taka osoba, nie wiem, ląduje na zebraniu i zaczyna rozpowszechniać te informacje jako takie ogólnie obowiązujące. No i teraz, no, kto pracuje w zarządzaniu nieruchomościami, ten wie, że choćby kładzenie płytek na balkonie w takiej technologii tradycyjnej, która jest bliska wujkowi Staszkowi, no nie jest najlepszą opcją. No i teraz właśnie to zarządca musi jakby konfrontować to swoją wiedzę z tym wyobrażeniem właścicieli. Czyli tak naprawdę musi edukować. Musi to robić umiejętnie, konsekwentnie. Ja mówię, że to jest taka praca u podstaw, nie? Że wszyscy chcą, żeby ich nieruchomości wyglądały jak najlepiej, były najpiękniejsze w okolicy, ale żeby to zrobić, trzeba mądrze, no choćby remontować. Trzeba robić to zgodnie z wytycznymi poszczególnych branż, a nie tym, jak to widzi wujek Staszek, nie? Bo prawdopodobnie po 5 latach będziemy w punkcie wyjścia i będzie nam się lało przez te balkony do mieszkań. No i wtedy już wujek Staszek jest niedostępny, tak? A my zarządzamy tą rzeczywistością, więc myślę, że to jest taki chyba największy problem. A gdybym jeszcze tak miała poszperać, to to jest też to, że zawód zarządcy właśnie kojarzy się, że jest taki prosty, łatwy, może nieprzyjemny, bo to raczej ludzie wiedzą, a to ciężka praca, ale że tam jakby nie ma dużo do roboty i dla wielu właścicieli niestety tak jest, że oni jakby mają bardzo dużo podejrzeń wobec zarządców, że zarządcy dużo robią złych rzeczy. Może tak jest, ja akurat naprawdę znam bardzo wielu zarządców, a raptem tylko nieliczni okazali się, nie wiem, oszustami, tak? Dokładnie poznałam tylko 2, no więc to stosunkowo mało, jeżeli znam ich kilkaset, tak? Natomiast nie wiem, jakaś taka łatka przyczepiła się do zarządców, że są tacy i owacy, nie? Że nie działają na naszą korzyść. Ale myślę, że tak naprawdę to jest to, od czego zaczęłam, że dowiadują się od zarządców najczęściej takich średnio miłych rzeczy, że na przykład ich wizja nijak się ma do tego, jak należałoby problem rozwiązać profesjonalnie, więc jeżeli zarządca burzy te wyobrażenia, to myślę, że nie jest właśnie taki fajny. Poza tym zarządca często informuje o podwyżkach, tak? To już jest taka proza życia, czyli słyszymy, że tam gdzieś ceny prądu pójdą do góry. Jakoś to tam doświadczamy indywidualnie, natomiast nie wiemy, że wspólnoty na przykład są w zupełnie innych grupach taryfowych, a to naprawdę wpływa na koszty, nie? Czy na przykład, jeżeli chodzi o ceny gazu, to także tutaj są różne rozwiązania i one no, zazwyczaj uderzają po kieszeni, tak już mówiąc wprost. Więc problemem jest na pewno też to, że zarządcy informują o tym wszystkim i są czasami, śmiejemy się, takimi rzecznikami prasowymi, nie? Takimi posłańcami, którzy informują o tym, co...
Ale głównie złej informacji.
Tak, tak, właśnie. No i to chyba tak w skrócie.
Mhm. A powiedz mi, czy te właśnie konflikty na linii właściciele-zarządcy to też, znaczy raz, że wynikają właśnie z tego, że są posłańcami złej informacji, dwa, że też zarządcy no, nie do końca mają odpowiednią wiedzę i tutaj no, nie radzą sobie z tym wszystkim. Mamy zderegulowany zawód, więc tutaj no, różni są ludzie, tak jak w każdej branży. Ale też się tak zastanawiam i obserwuję ten rynek, czy to też nie wynika z tego, że jednak jak wybiera się zarządcę danego budynku, to jednak jakie jest najważniejsze kryterium? No cena, tak? Który zarządca da najniższą cenę, tak? Jak wydaje mi się, że ten rynek jest mocno konkurencyjny tutaj niestety pod kątem cen, że właściciele wspólnoty nie patrzą jakby tak całościowo, nie patrzą na większy obrazek, że to nie jest tylko cena tutaj ważna, tylko właśnie ta wiedza i zaangażowanie tego zarządcy, tak? Bo mamy wybranego zarządcy, który był tutaj najtańszy, a od niego oczekuje się nie wiadomo czego, tak? A prawda jest też taka, że pewnie jak był najtańszy, to ma wiele takich budynków, tak? No bo z czegoś musi się utrzymywać, utrzymywać swoją firmę. W związku z tym też ten czas, który poświęca na dany budynek, no jest mniejszy. Jak ty to widzisz właśnie, te kwestie tutaj walki cenowych?
Walki cenowe, no na pewno to jest taki duży temat. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie tak, jak mówisz, czyli absolutnie, jeżeli ktoś stoi przed wyborem zarządcy, to wręcz bym patrzyła podejrzliwie na te najtańsze oferty. To trochę tak jak w przetargach, nie? Że najtańsze się odrzuca i myślę, że to jest też taka podpowiedź, że tutaj coś może być nie tak, bo tak naprawdę nie wiem, czy tutaj naruszę teraz jakieś interesy, ale generalnie jest tak, że mi się wydaje, że zarządcy z racji tego, jak już powiedzieliśmy, że tak wieloma rzeczami się zajmują, to może nie są najlepszymi sprzedawcami często, jakby słabo im to wychodzi. I może są firmy, które mają jakby do tego wydelegowane osoby, natomiast warto patrzeć na to nie jak ktoś sprzedaje swoje usługi, tylko jak świadczy te usługi. Najlepiej porozmawiać z mieszkańcami, tak? Spotkać się czasami z zarządami, czy też no, choćby namówić chociaż jedną osobę na rozmowę telefoniczną, to bardzo wiele zmienia. I daje taki wgląd w styl pracy, no bo jakby później jak przychodzi co do czego, to trzeba te problemy rozwiązywać, tak? A problemy, jak już powiedziałam, naprawdę są bardzo, bardzo różne. No i może być tak, że tego zarządcy, ten zarządca właśnie, mimo że był taki marketingowo ogarnięty, to później już tak jego usługi nie wyglądają, więc tutaj należy rozmawiać według mnie z właścicielami z innych budynków i od nich zyskiwać wiedzę.
Tak jest. Nagrywamy to w marcu. Marzec to jest taki okres, kiedy wielu zarządców robi spotkania wspólnot, są zebrania. Jak to wygląda od strony zarządcy? Czy to są konieczne spotkania? Czy to są ulubione spotkania? Czy wręcz w drugą stronę?
Oj, ach, poruszyłaś temat. No to jest taki, no to jest chyba jeden z najtrudniejszych etapów, takich momentów w roku w pracy zarządcy. Nawet do tego stopnia, że jak ja, jak pracowałam czynnie jako zarządca, to jak słyszałam te ptaki takie lutowo-marcowe, to byłam na nie wkurzona, bo jak one mogą tak śpiewać, jak ja tutaj właśnie na zebranie jadę, nie? No i to mniej więcej tak obrazuje to, jak te zebrania wpływają na zarządców. No generalnie nie jest to najłatwiejsze przeżycie w niektórych budynkach, tak? I jest to na pewno bardzo duże obciążenie dla zarządców nieruchomości i dlatego warto się do tego dobrze przygotować, to tutaj do zarządców, natomiast do inwestorów chciałam powiedzieć, uważam, że jeżeli patrzycie długoterminowo na wasze inwestycje, to naprawdę warto pojawiać się na takich zebraniach. I wiem, że te zebrania mają różny przebieg, trzeba mieć trochę taką twardą skórę i niektóre rzeczy tak puszczać bokiem. Natomiast najgorsze, co można zrobić, to jest nie przychodzić na te zebrania. Dlatego, że tak robi większość, nie przychodzi. Decyzje, które są podejmowane na tych zebraniach, wpływają bezpośrednio na to, co jest robione w nieruchomości, co nie jest robione w nieruchomości, jakie są koszty. I tak naprawdę poświęcenie tych 2-3 godzin z dojazdem może się zwrócić, dlatego że może się okazać, że taki inwestor będzie takim głosem rozsądku na te emocje, które tam się pojawiają, na to, co tam jest powiedziane. Ja niejednokrotnie obserwowałam taki przebieg zdarzeń, bo jako inwestor najczęściej nie mieszkasz w tej nieruchomości, nie? Więc masz też taki zdrowy dystans. I wcale nie jest tak, że te osoby, które mieszkają, to one są, można powiedzieć, nie wiem, uprzywilejowane, że one mają najlepsze pomysły. Wcale nie. Właśnie moje obserwacje pokazują, że to właśnie inwestorzy często są takim właśnie głosem rozsądku. Także zachęcam do tego, że jeżeli ktoś jeszcze dostał zaproszenie na marcowe zebranie, to żeby koniecznie z tego skorzystać, żeby później nie być zdziwionym, bo tak naprawdę nie przychodząc na zebranie, można powiedzieć, odpuszczasz, nie? Odpuszczasz. Mhm.
No tak, no te zebrania są też trudne dla inwestorów z tego względu, że w wielu społecznościach, w wielu tych zebraniach wspólnot, no taki inwestor jest no mimo wszystko jako intruz traktowany. Raz, że pewnie dopiero niedawno co kupił, tak? No a niektórzy tu mieszkają 20-30 lat, więc tutaj ciężko z nimi dyskutować. Chociaż to jest żaden argument, no bo jest się pełnoprawnym członkiem wspólnoty i ma się takie samą siłę głosu jak pozostali, ale jednak jakby mentalnie tutaj jest ciężko do przebicia. A po drugie właśnie bardzo często nie mieszka w tej nieruchomości, tylko wynajmuje. Wiadomo, że ludzie też nie lubią wynajmowanych mieszkań, tak? Różnie do tego podchodzą. My się staramy z sąsiadami żyć dobrze. Najczęściej też rozmawiamy z nimi przed, tak? Żeby to też wiedzieć, z kim będziemy mieli do czynienia. Nie chcemy kupować mieszkań w miejscach, gdzie będą jacyś no, problematyczni sąsiedzi, których jedynym celem życia jest tutaj wyglądanie przez okienko i sprawdzanie, kto wchodzi, wychodzi, albo co robi, albo z iloma torebkami idzie do mieszkania, bo też są takie osoby. Także no, tutaj są takie wyzwania dla inwestorów, więc myślę, że to też z tego względu nie pojawiają się na takich zebraniach.
A szkoda, bo ja na przykład teraz byłam na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, gdzie jako właścicielka i przyszło 5 inwestorów. Tylko. Nie przyszedł żaden właściciel. Który...
O, proszę.
Tak. I naprawdę niesamowite rzeczy. Ja to jakby tak oceniam, jakby tak trochę, mimo że to nie było, nie ja prowadziłam to zebranie w ogóle, tylko bardziej byłam jako obserwator. Niesamowite decyzje zostały podjęte. Właśnie takie zdroworozsądkowe. No ale to też zawsze jest informacja, że jeżeli nie przychodzą właściciele, którzy mieszkają, to też jest informacja, znaczy, że prawdopodobnie albo są skłóceni, najczęstszy scenariusz, no albo już tak mocno zdystansowani, no to ktoś musi przejąć inicjatywę, bo oczekiwanie, i to jest też może warto, żeby to tutaj wybrzmiało, oczekiwanie, że zarządca będzie czytał w myślach właścicieli, no jest takim nie za poprawnym oczekiwaniem, dlatego, że nie, zarządca nie ma takich mocy, żeby domyśleć się, kto co chce, kto co oczekuje. Zarządca może ustalić zdroworozsądkowy plan remontów, działań, które należy podjąć. Natomiast koniec końców decyzje końcowe, czyli właśnie związane z remontami, z inwestycjami w nieruchomości, w części wspólnej podejmują właściciele. No i też mi się wydaje, to a propos tego, co powiedziałaś, że inwestorzy są też czasami tacy właśnie może niekoniecznie mile widziani w tym gronie właścicieli mieszkających. Ja uważam i to też obserwowałam, że warto budować sobie dobre relacje i to mi się bardzo podobało, jak powiedziałaś o tym, że staracie się to jakby wcześniej rozeznać, bo to niesamowicie procentuje. Ja wiem, bo to też zarządzać też można powiedzieć jest informowany o bardzo takich prozaicznych historiach życiowych, które dotykają też mieszkania wynajmowane. I dzięki tym dobrym relacjom można się dowiedzieć czasami czegoś o swoich najemcach. Nie wiem, na przykład, nie wiem, że handlują narkotykami. To nie jest informacja, która jest ogólnodostępna, tak? Tego może nie być widać. Albo jakieś dziwne działania wykonują, które po prostu szkodzą też naszemu lokalowi, tak? Więc warto budować te relacje.
Tak jest. Także drodzy inwestorzy, na zebrania.
Tak. Tłumnie.
Tak jest. Agnieszka, chciałam Cię jeszcze zapytać, co najbardziej Cię zaskakuje na rynku nieruchomości? I tutaj już pytam szerzej, nie tylko o zarządzanie. Jakie masz obserwacje?
No na pewno to, że inwestorzy są beztroscy. Trochę to już powiedziałyśmy tutaj, a ja bym powiedziała to tak szerzej, że no w każdych inwestycjach można określić jasno, jakie są ryzyka, tak? I uważam, że inwestorzy powinni się nauczyć zarządzać tymi ryzykami. Na etapie decyzji, no a później już także na etapie już jakby zrealizowanej inwestycji. No i tutaj ja widzę, że generalnie to nie jest robione, czyli na przykład słysząc, że są mieszkania bezczynszowe, no ja bym nigdy w coś takiego nie zainwestowała, bo ja tu widzę no, duże zagrożenie w tym, że taka nieruchomość po paru latach no, nie będzie dobrze wyglądać, bo bezczynszowo, nie ma bezkosztowej obsługi nieruchomości, tak? Więc jeżeli taki jest nasz cel, że chcemy mieć tylko przez pierwsze 3 lata mieszkanie w pięknym budynku, to okej, tak? Później sprzedajemy. Ale jeżeli myślimy o tym mieszkaniu w perspektywie wieloletniej, no to może to nie jest dobra opcja. Drugim takim elementem, który mnie zawsze intryguje, to jest to, że na rynku inwestycyjnym nie ma dużego rozgraniczenia czasem, szczególnie na przykład w moim mieście w Krakowie, pomiędzy pełną własnością a współwłasnością. Tak, że to jest jakby, stawia się je na równi cenowo, to czasem
mówisz o udziałach, tak?
Tak, mówię o udziałach, tak. Mhm. Więc tutaj naprawdę należałoby uważać, no bo to zupełnie jest inna rzeczywistość prawna, w której zgoda w takich poważniejszych sprawach jest wymagana przez wszystkich właścicieli, czyli na remont dachu muszą się wszyscy zgodzić, tak? A na przykład leje się tylko jednej osobie, nie? No, brzmi fatalnie, no ale tak to wygląda we współwłasności, więc warto może wiedzieć, że jest takie ryzyko i jeżeli bierzesz je na klatę, to okej, ale jeżeli cię to nie podoba, no to po prostu ta wiedza powinna wpłynąć na tą decyzję, tak?
Tak jak rozmawiamy, że inwestowanie w nieruchomości wymaga odpowiedniej wiedzy, tak inwestowanie w udziały wymaga jeszcze większej wiedzy, tak? Takiej tak. Konkretnej wiedzy prawnej, świadomości, przepisów, tak jak mówisz właśnie, co z czym się wiąże, co można zrobić, co nie można i raczej się okaże, że w większości sytuacji ręce mamy związane niestety.
No tak, motyw związanych rąk przewija się przez jakby tą rzeczywistość, bo rzeczywiście co z tego, że zainwestujemy na przykład, to już teraz przechodzę do przestrzeni niekoniecznie związanej ze współwłasnością, ale w ogóle nawet wspólnotami mieszkaniowymi, kupimy sobie poddasze, na przykład strych do remontu i może on być nawet wyodrębniony w strukturach tego budynku jako osobny lokal. I nasza wizja jest taka, że wyremontujemy ten lokal, ale no dach jest w opłakanym stanie, no to my go także wyremontujemy, będzie nam się to opłacać. Natomiast należy pamiętać, że dach jest częścią wspólną nieruchomości we wspólnocie. I żeby wyremontować ten dach, to naprawdę musi się bardzo wiele wydarzyć i trzeba to z tymi konkretnymi właścicielami załatwić. I wyobrażenie inwestorów takie, że właściciele z otwartymi rękoma witają takiego inwestora, który chce wyremontować ten dach, no może być dość rozczarowujące, bo najczęściej, znaczy powiedzmy w 60-70% właściciele mają dużo większe oczekiwania albo jakieś zupełnie inne cele. I nie poznając tego kontekstu, taki inwestor może zostać z takim niewyremontowanym poddaszem, z cieknącym dachem na lata. Także to na pewno jest taka, no to wymagałoby zbadania przed poczynieniem takiej inwestycji.
Nie masz wrażenia, że można to trochę porównać do zakupu auta też? Zobacz. Ktoś kupuje auto, które jest wielokrotnie tańsze niż mieszkanie, bo mieszkania kosztują, zależnie od miasta, zależnie od wielkości, ale 300, 500, 800 tysięcy, tak? Średnio gdzieś widziałam, że w Polsce się około 400 tysięcy płaci za mieszkanie, a auto kupujemy za wiele, wiele mniej i używane auto i teraz chodzimy do mechanika, czytamy wszystko na forach na ten temat, tak? Pytamy, nie wiem, szwagra, kolegi, wujka, tak? Ileś osób jedzie z nami na oglądanie tego auta, tak? Zanim wydamy te pieniądze, no to sprawdzimy wszystko, dowiemy się, doktorat prawie, że zrobimy z tego auta i dopiero może, jak pogadamy, sprawdzimy, no to może kupimy, a z nieruchomością jest zupełnie odwrotnie, tak? 500 tysięcy, 400 tysięcy, proszę bardzo, weźcie moje pieniądze, a potem będę się martwił, nie?
No dokładnie, tak. Ja powiem Ci, że ja tak z daleka obserwowałam niektórych inwestorów, którzy właśnie dokładnie tak podchodzili, jakby to było takie, nie wiem, ja mam czasami wrażenie, że to takie przedłużenie ich marzeń, jakiejś takiej wizji, a później jest takie twarde lądowanie, nie? I ten zarządca mówi, ej, ale jest inaczej, jest tak, tak i tak, nie? Proszę tutaj zebranie, trzeba to ustalić i w ogóle wszystko się burzy. No i to boli, to bardzo boli, także inwestorzy, bądźcie ostrożniejsi, ale przede wszystkim zdobywajcie wiedzę, bo bez tej wiedzy, no to możecie poczynić takie naprawdę elementarne błędy na takim poziomie absolutnie podstawowym.
Zdecydowanie tak. Inwestowanie w nieruchomości to może być dobry pomysł, ale pod warunkiem, że ma się do tego odpowiednią wiedzę, podejdzie się do tego odpowiednio i wie się, jak to zrobić, tak? To nie jest super prosta sprawa na zasadzie, że dzisiaj chcę zainwestować, jutro kupuję mieszkanie. Może to nie być dobry pomysł, także jak zadają mi pytanie czasami w wywiadach, czy inwestowanie w nieruchomości jest dla każdego, no to uważam, że zdecydowanie nie. Bo po pierwsze, każdy ma różne cele, różne potrzeby, a po drugie, różne możliwości czasowe odnośnie właśnie zdobycia odpowiedniej wiedzy, tak? Nawet jak kupujemy gotowe mieszkania, to i tak to musi mieć jakby, to musi być przemyślane, musi być sprawdzone, także pamiętajcie o tym, proszę.
Tak.
Agnieszka, powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć w internecie?
No w internecie oprócz tej przestrzeni takiej związanej ze strefą zarządcy, tak, bo prowadzę podcast, strefa zarządcy, też profile z tym związane w social mediach, jest też kanał na YouTubie, a tak to można mnie znaleźć na mojej stronie internetowej Multum Solutions i ponadto teraz ruszam z kanałem Spokój i Biznes, to jest dopiero tak w zalążku, ale znając moją konsekwencję, rozwinie się. Także no, zapraszam gorąco.
Brzmi ciekawie, o tym nie wiedziałam, także trzymam kciuki. Będę obserwować, a wszystkie linki będą w opisie do tego odcinka, także możecie znaleźć Agnieszkę w różnych miejscach w sieci, możecie posłuchać jej podcastu. Zapraszam, bardzo dobrze się słucha Agnieszki podcastów, warto wiedzieć więcej. I jeszcze chciałam, Agnieszka, zapytać, czy jakieś masz książki do ciekawe do polecenia może? Widzę, że tam coś za tobą stoi. Coś ciekawego ostatnio czytałaś?
Wiesz co, teraz czytam po raz drugi Esencjonalistę, to jest książka, bo ja generalnie interesuję się właśnie tym takimi procesami usprawniającymi nie tylko pracę własną, ale także pracę całych firm, to jest to, co mnie tak pasjonuje z poziomu, nie wiem, zarządzania projektami, właśnie organizacją. Szukasz tego, tak? Masz to?
Tak, właśnie patrzę, tak biała okładka z czerwonym napisem, ale nie widzę teraz. Ale tak, tak, bardzo fajna książka.
Bardzo fajna i taka, no to jest taka kategoria inspiracje, natomiast ja bardzo lubię tak, tak czytać trochę powoli i tak właśnie krok za krokiem tak wdrażać. Ja nie lubię takiej przestrzeni, tak przeczytam i wiesz, gdzieś mi to tam wypadnie, więc jakby powróciłam do tej pozycji. Natomiast ja generalnie niezmiennie polecam jedną pozycję. To jest książka Mit przedsiębiorczości Michaela Gerbera. Nie wiem, czy czytałaś?
Tak, tak, czytam.
Tak, no to dla mnie to jest książka, którą uważam, że taki początkujący przedsiębiorca, może nawet inwestor, powinien przeczytać, dlatego że ta książka właśnie też tak trochę burzy pewne wyobrażenia o firmie, o tym, jak dobrze jest ją organizować. No, bardzo wartościowa pozycja. Nawet bym powiedziała, że właściciele firm się dzielą na dwie kategorie. Tacy, którzy już ją czytali i tacy, którzy jeszcze jej nie czytali. Także zachęcam do tej pierwszej.
Bardzo fajnie powiedziane. A ja ostatnio czytam taką książkę Stephena Bartletta, jest wydana po polsku The Diary of CEO, mimo angielskiej nazwy to jest po polsku książka, nazywa się 33 zasady biznesu i życia i to jest druga książka tego autora, którą czytałam i bardzo mi się podoba, przy czym ona jest podzielona na takie cztery części. Pierwsza to jest ja, druga to jest opowieść, trzecia to jest filozofia i czwarta to jest drużyna. I to jakby jest, odnosi się do właśnie tych wszystkich naszych obszarów życia. Tak, i te dwa pierwsze filary uważam, że są genialne i właśnie zaczynam słuchać jeszcze raz, także czytam drugi raz. Tamta druga część dotycząca filozofii, wiesz, ja jestem matematykiem z wykształcenia, także te tematy takie filozoficzne mniej mnie tutaj interesują, chociaż też było ciekawe, także zdecydowanie polecam The Diary of CEO. Także
super,
zalinkujemy
dzięki.
podamy w notatkach do tego odcinka. Pytam o książki, bo właśnie nasi czytelnicy doceniają na jakichś spotkaniach, jak się widzimy, to mówią, o fajne te, słucham podcastu, fajna wiedza, ale te książki, które tam podpowiadasz, to super. Sama lubię czytać z polecenia książki, także planuję teraz pytać gości o takie polecenia. Także drodzy słuchacze, też jak macie jakieś ciekawe książki do polecenia, piszcie w komentarzach, chętnie skorzystam, bo to uważam, że z polecenia najlepiej się czyta.
Dokładnie. Ja też właśnie tak powiem, moja biblioteczka puchnie albo też czytnik, bo to różnie i rzeczywiście ja uważam, że książki dają jakby inny poziom poznania danego obszaru i to nie jest tak jak, nie wiem, jakaś taka wiedza zdobyta na szkoleniu, to jest jeszcze inny poziom poznania i jestem przekonana, że wtedy inne obszary naszego mózgu działają i można z tego więcej dla siebie wyciągnąć.
Tak jest. Dziękuję bardzo, Agnieszko, za rozmowę, za wszystkie informacje, które nam tutaj przekazałaś, za wiedzę, którą się podzieliłaś. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze nieraz porozmawiać. Trzymam kciuki za Twoje projekty. Powodzenia.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia.
Bardzo, Kasiu, dziękuję za zaproszenie tego podcastu i możliwość wypowiedzenia się. Dzięki serdecznie.
Interesujesz się nieruchomościami? Posłuchaj innych odcinków tego podcastu. Mamy na przykład 39 odcinek o szukaniu okazji na rynku mieszkaniowym, 37 o księgach wieczystych albo 42 o sztucznej inteligencji w nieruchomościach. Każdy z nich jest ostatnio w top odsłuchań. Znajdziesz też u nas odcinki o wynajmowaniu, podnajmowaniu, remontowaniu i analizowaniu inwestycji. Wybierz kolejny odcinek i posłuchaj teraz. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z rynkiem nieruchomości, to zapisz się do naszego newslettera Mieszkaniowe Newsy. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!